czasem na cmentarnych nagrobkach pod imieniem i nazwiskiem zmarłego można przeczytać: prosi o modlitwę. Jeśli chodzi o mój nagrobek, bo coś czuję ewidentnie, że mnie wykończycie, będę miał podpis: prosił o Lauresy. Nie wiem od ilu lat, nie wiem w ilu miejscach apeluję, żeby nie wysyłano mi high-resów, czyli zdjęć wysokiej rozdzielczości, dużych, tylko małe, do internetu. Niestety nie jest mi to dane. Ostatnio otwieram mail. Kilkanaście zdjęć, może 50 z imprezy. 1,1 GB. To ludzie, przecież rozsadziłoby tutaj internet w połowie mojego włoskiego Salento. Posłuchajcie sobie zresztą jeden z moich odcinków, tak zwanych włoskich odcinków podcastu, gdzie opowiadam o znoju chodzenia do pana od internetu już tutaj 2 razy w tygodniu, wykłócania się o tę ofertę no limit i płatności coraz większych. Zresztą nieważne, ileż to czasu zajmuje, ileż to CO2 do atmosfery uwalnia. Dlaczego ja dostaję ciągle zdjęcia, którymi spokojnie mógłbym wytapetować całe miasto? Pani mi odpisuje, pytam: pani Agnieszko, dlaczego pani mi wysyła 1,1 GB? Co ja sobie z tym zrobię? Takie zdjęcia dostałem od fotografa, innych nie mam, mniejszych nie mam. Odpisuje mi pani i uważa sprawę za załatwioną, chociaż przecież to po jej stronie leży. Zmniejszenie tych zdjęć, mógłbym sam się bawić pewnie, ale dlaczego mam to robić? To nie jest jakieś zlecenie, za które dostaję pieniądze, tylko mój gest dobrej woli, chcę pokazać markę. No to porozmawiałem z jej szefową, z którą się znam akurat. Będę jej broniła, bo nie mamy teraz czasu. Dużo jest roboty. Aha, no więc skoro nawet moje relacje towarzyskie nic nie pomogą, no to co mogę powiedzieć? Widocznie może jest tak, że nie jestem szczególnie ceniony, ani nie ma jakiegoś rynkowego ssania na mnie, ale z drugiej strony to po co te panie wysyłają mi te zdjęcia? Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Dlaczego jedna z moich ulubionych skądinąd projektanek nie jest w stanie mi dostarczyć zdjęć w takiej rozdzielczości, jaką bym chciał? Odpisuje mi: dobrze, to ona zmniejszy i na tym się już kończy. Kontakt do następnej kolekcji czy do następnego dropu, kiedy znowu dostaję zdjęcia po 30-40 megabajtów. No ale rekordziści wysyłają mi takie 70, to będzie do setki. To już wystarczy naprawdę na całkiem spory billboard w mieście. Czytam komunikat w tej agencji marketingowej czy PR-u, czytam go w mediach, ale zważywszy, że kilka mediów zamieszcza dokładnie ten sam tekst, to tak samo idiotyczny, to myślę sobie jednak, że przygotowany został przez zleceniodawcę takiego artykułu. I czytam o olśniewającym muralu marki kosmetycznej Ritual z ścisłym centrum Warszawy na powierzchni 210 metrów kwadratowych, jakby naprawdę było się kupa czym chwalić, w tętniącym sercu miasta, w pobliżu starówki Uniwersytetu Warszawskiego, bulwarów Wiślanych oraz elektrowni po Wiśle, tak naprawdę przy tamce i przy samym Muzeum Chopina i Zamku Ostrockich, powstało dzieło w 100% namalowane ręcznie, też nie wiem co to znaczy, przez grupę warszawskich artystów, i to już jest najciekawsze, jakich to znowuż artystów, którym te prace zajęły 150 godzin. Bardzo interesujące też podejście do wartości sztuki, gdy przeliczana zostaje na roboczo godziny. Owe dzieło sztuki, no bo inaczej nie można powiedzieć, jak twierdzi tutaj pani Head of Marketing Eastern Europe, oddaje ducha wielkomiejskiego szyku oraz, uwaga, cytat równie wierny, estetycznie ozdabia jedną z najważniejszych ulic w Warszawie. Nie wiem, na ile jest to najważniejsza ulica, no jest zakorkowana, ale pomijając już ten drobiazg, co to znaczy oddaje ducha wielkomiejskiego szyku? Nie, w wielkim mieście, naprawdę w metropolii, nie można sobie wywalić 210 metrów kwadratowych jakiegoś szkaradnego malunku, będący nachalną, piramidalnie wprost szpecącą, akurat całkiem niebrzydką część miasta. Albo to estetyczne ozdabianie. A jest jakieś estetycznie nieozdabianie? Tak czy tak? Nie. To jest zaśmiecanie. To jest sprawianie, że przestrzeń, która w Polsce i tak nie ma łatwo, ponieważ nikt o nią nie dba i tylko dziełem przypadku, względnie naprawdę uporu grupy architektów, planistów czy społeczników udaje się wykreować jakikolwiek jej fragment w miarę harmonijny, czysty, sensowny i wygodny także dla pieszych i w ogóle dla każdego przechodnia, który w tej przestrzeni się znajdzie. Dalej czytam w tym komunikacie, że za realizację odpowiada Brockman Group Media, która specjalizuje się w dziedzinie ręcznie malowanych murali i posiada w swoim portfolio ponad 80 prestiżowych powierzchni muralowych w całym kraju. Matko Boska, co to jest prestiżowa powierzchnia muralowa? To są kolejne szkaradne reklamy. Przypominam sobie poprzednią kosmetyków, perfum dokładnie, i Saint Laurent. Bez względu na to, jak luksusowa jest to marka, bez względu na to, jak wspaniałe stroje kreował mistrz Saint Laurent, to nie ma nic wspólnego ani z modą, ani z pięknem, ani z elegancją. Jako odbiorca mnie takie bzdety obrażają. No bo nie śmieszą, bo irytuje mnie to, bo zależałoby mi, żeby kraj był ładny. A tu niestety, no co się polepszy, to się popieprzy. Dostaję czasem od was wiadomości na blogu czy na Instagramie. Piszecie mi, że z ciekawością przesłuchaliście moich podcastów, zwłaszcza także tych, w których prowadzę moją Akademię PR-u i Marketingu Mody, i pytacie, czy coś się zmieniło, czy coś się polepszyło po tym, jak opowiedziałem o czymś głośno. No chyba sobie żartujecie. Oczywiście, że się nic nie zmieniło, jeszcze może bardziej na niekorzyść, albo może i mniej wiem z tego względu, że jak sam się dowiedziałem, no panie z różnych działów nie chcą mi na przykład wysyłać materiałów prasowych, bo boją się, że trafią tutaj do tej rubryczki, tutaj do mojego podcastu, chociaż nigdy nie wymieniam nikogo przecież, ani zmienia, ani nazwiska, i nawet pseudonimu. Owszem, dostaję czasem informacje, dowody wdzięczności, ponieważ ktoś przysłuchał z decydentów którejś z odcinków mojego podcastu i postanowił natychmiast uregulować zobowiązania. Zrozumiał, że niepłacenie nie jest niczym, co mógłby z dumą wpisać sobie do swojego CV i nie jest też niczym, co przysporzy mu szacunku na mieście. Ale to chyba wszystko. Czy poniosłem jakąś stromotną porażkę wychowawczą? Może. Z drugiej strony cieszę się, bo będę miał nadal o czym mam opowiadać. Tematów nie brakuje. Współpracowałem niedawno z jedną firmą. Po wykonaniu mojej pracy poprosiłem o pewne dokumenty czy pliki. Odpowiedziano mi: prześlę w wolnym czasie. Naturalnie odpowiedziano mi tak po moim trzecim zapytaniu, czy trzecim mailu przypominającym. I tak myślę sobie, ale dlaczego w wolnym czasie? No nie, szanowna pani, w wolnym czasie to nie pani odpoczywa. Ale gdy ja do pani piszę albo w końcu dzwonię w piątek o godzinie 12, to pani jest w godzinach pracy. I to jest pani praca. Żeby mi o stosowne materiały, o które proszę, przesłać. Zamieściłem też niedawno, to już w ogóle jest heca, tekst na blogu. Przypomniałem to, co pisałem 7 lat temu a propos niedoszłego Mercedes-Benz Fashion Week Warsaw. Miała odbyć się taka impreza, finalnie w ostatniej chwili niemalże ją odwołano. Dla branży było to ogromne zaskoczenie, gdyż oczekiwano naprawdę porządnej, profesjonalnej imprezy. Wcześniej żadne znaki na niebie ani ziemi nie sugerowały, że coś może pójść nie tak. Część projektantów się wahała, zastanawiała, rozważała. Część była pewna, że wystąpi, że się pokaże. Niektóre marki nawet posunęły się do tego, że odwołały swoich projektantów czy pracowników z urlopów, zawróciły z wakacji do pracy, żeby tylko zdążyć i wyrobić się na czas z specjalną pokazową kolekcją. Co się domyślacie, marki kosztowało niebagatelne pieniądze. Dlaczego impreza się nie odbyła? O tym możecie przeczytać w tym tekście. Zdradzę tylko, że oględnie mówiąc, sytuacja, skala problemów i ich skomplikowanie organizatorów, wykonawców przerosła. Samo pokazanie się na takim fashion weeku dla marki projektantów było najzwyczajniej w świecie zbyt kosztowne. Dlaczego ten tekst przypomniałem? Po pierwsze dlatego, że właśnie wystartował kopenhaski tydzień mody, zaraz za nim nowojorski, i tak maraton będzie jeszcze biegł przez Londyn i Mediolan, by skończyć u progu wiosny w Paryżu. Pokazałem tym tekstem, czy właściwie przypomniałem, dlaczego podobnej imprezy nie ma w Polsce i pewnie długo jeszcze nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, bo mogę i chcę. To jest mój blog, nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Po trzecie zaś, ten tekst jest dobry. mówiąc nieskromnie, pokazane w nim są mechanizmy, jakie funkcjonują w tej branży, czy raczej funkcjonowały. To studium spektakularnego upadku owej imprezy, która zakończyła się, zanim w ogóle się zaczęła. To tekst udokumentowany z wypowiedzią wielu osób pod nazwiskiem na kierowniczych stanowiskach, zarówno ze strony tych zawiedzonych, czy tych, którzy na imprezie mieli się pojawić, jak i ze strony tych, nazwijmy to, poniekąd winowajców, czyli dyrektora oraz kierowniczki imprezy. Jest to zatem tekst ku przestrodze, ale jest on rzetelny i w moim mniemaniu ciekawy. Niestety finalnie okazało się, że ciekawy był chyba tylko dla mnie, ponieważ audytorium ewidentnie zerknęło tylko na tytuł, ewentualnie przeczytało część. Nie przeszkodziło to jednak rączo go skomentować, skrytykować, mnie wręcz wyzywać. Najpierw odezwał się organizator innej imprezy z zupełnie innego miasta, tyle że zakończonej w podobnym czasie, czyli lata temu. Kto żyje przeszłością, zostaje w przeszłości i nie zazna przyszłości, zapoetyzował w komentarzu. Że niby ten brak przyszłości to o mnie i niby to rozpamiętywanie dawnych czasów to też ja, chociaż nie na tym zupełnie to polega. Zauważył ów komentujący, że na Fashion Week przyjeżdża się dla pokazów i projektantów. No tak, bo jak wiadomo, przez te wszystkie lata przewlekałem się po wybiegach tylko w celach bankietowania i zapoznawania gwiazd show biznesu, a nie recenzowania i pisania o takiej imprezie. Potem było jeszcze, nadal jesteśmy przy pierwszym komentującym, o tym, że uprawiam treny Kochanowskiego do nieżyjącej Urszulki, że rozrywam szaty. No cóż, gdyby ów pan przeczytał ten artykuł, to wiedziałby, że nie jest to jego imprezie i nie ma tu ani rozpaczy, ani tęsknoty, tylko porządne case study przy okazji elementarny dla studentów marketingu i PR-u. Drugi komentujący, kierownik pokazów także w innym mieście, westchnął, że zawsze mógł liczyć na entuzjazm mediów zagranicznych. Z polskimi natomiast bywało różnie. I podał negatywny przykład oczywiście. Kogo? Mnie. I napisałem onegdaj, że na pokazach były kałuże. Może i były literalnie, bo owe imprezy odbywały się w opuszczonych halach, często w spartańskich warunkach. Tyle, że przez lata pisałem także o tych pokazach mocno, euforycznie, pokazując też w ogólnopolskiej, dość prestiżowej, rzekłbym, prasie, kolekcję niemalże debiutantów, co wówczas było ewenementem. Trzeci pan skwitował, spuść wody, jakiś pismak, to znowu o mnie, nie ma weny na artykuł, to zaczyna babrać się w piaskownicy jak małe dziecko. Gówniarstwo. Cóż mogę powiedzieć. W kolejce już czekała pani organizatorka kolejnej imprezy, podwarszawskiej tym razem, pisząc, że się nie odbył ten Fashion Week, kiedy się odbył. Przecież pan redaktor był na nią zaproszony i nawet na nią przyjechał. No tak, droga pani, tylko że to nadal nie jest ta impreza. Nie o tej pisałem. Na końcu odezwała się projektantka, której wypowiedź 7 lat temu w nowym artykule zamieściłem, mocno niewinną, przyznaję w niej, że rozważała udział w imprezie, że wcale nie rozważała. Wcale nigdy by nie wzięła udziału, że ja doskonale ją znam i wiem, że ona musi mieć zawsze zagwarantowany najwyższy poziom, wszystkiego musi sama dopilnować, a tutaj w tych Fashion Weekach malwersacje, przekręty, zero profesjonalizmu, na pewno nikomu nie dawała żadnej promesy, że się pojawi. Zakwestionowała mój profesjonalizm i uczciwość, zażądała wycofania swojego nazwiska z tekstu, przy okazji pomieszała dwie imprezy, stołeczną i łódzką, i nie zorientowała się, że jest to artykuł archiwalny sprzed 7 lat, bo sama zaznaczyła, że nie przeczytała go w całości. Mogła zadzwonić, prywatnie napisać, słuchaj, mam dyskomfort z twoim tekstem, przecież się znamy, rzekomo lubimy. Cóż, wybrała inną drogę. Czekam na jej przeprosiny. Dziennikarze, drodzy państwo, nie są od tego, by spełniać wasze oczekiwania, tylko by pisać dobre teksty. Naprawdę tego nie pojęliście? Choć z drugiej strony, skoro owych tekstów nie czytacie, to ci dziennikarze do niczego nie są wam potrzebni. A skoro nie są wam potrzebni, to skąd takie rozgorączkowanie w obraźliwych nierzadko komentarzach? Ludzie na poziomie na coś takiego by sobie nie pozwolili. Ostatnio wysłałem do jednej z redakcji artykuł. Zawsze staram się wszystko sprawdzić dokładnie. Niestety, redakcja podpisywała zdjęcia do tego artykułu i pomylono się przy jednym nazwisku jednej modelki. Mojego rozmówcy. Zdjęcie było, umówmy się, wielkości znaczka pocztowego. Modelka miała gdzieś twarz bokiem albo z tyłu. Nie było naprawdę widać. Można było spokojnie ją pomylić z drugą znaną osobą. I tak też się stało. Nie była to moja pomyłka, ale napisałem do firmy i przeprosiłem za taką sytuację. nie zostało przyjęte to ze zrozumieniem. Otrzymałem no, taki właściwie wysyp mały pretensji, dowody w postaci materiałów prasowych, które zostały do redakcji przesłane z podkreśleniem dokładnie nazwiska owej modelki. Zatem redakcja nie miała prawa zdaniem firmy się pomylić. No, przeprosiłem raz jeszcze, po czym przeczytałem, czekamy na oficjalne stanowisko redakcji. Ale jakie jest oficjalne stanowisko? No przecież ja już wytłumaczyłem, co się stało, prawda? No nie. Jak sobie pomyślałem, jej, to ja chciałem napisać, czy ja mam się spodziewać od państwa pozwu za to, że wymieniłem waszą markę, pokazałem was na zdjęciu, porozmawiałem sobie z waszym przedstawicielem, projektantem, właściwie cały tekst się zaczyna od niego. Wy mi tutaj co? Grozicie? Bo tak się trochę poczułem. To jest może kwestia interpretacji, co innego, gdy naprawdę mi się grozi. Też, no zobaczcie, piekło jest dobrymi intencjami wybrukowane. U mnie tych kostek naprawdę sporo. Otóż zamieściłem materiał, pokazałem kolekcję, sesję zdjęciową kolekcji pewnej firmy. Ja wiem, mija może 20 minut. Dostaję informację na Instagram, że mam natychmiast zmienić zdjęcia albo usunąć zdjęcia, na których modelka nie ma biustonosza, ponieważ w przeciwnym razie podejmie kroki prawne. Naprawdę nie było. Może poza jednym widać, że ona nie ma wypikselowanych, przepraszam, znaczy nie przepraszam, to nie jest takiego znowu wstydliwego sutków. Była w bieliźnie, ale no ta bielizna mogła być zbyt przezroczysta. Ja rozumiem, że dla niej mogło okazać się to niekorzystne. Możliwe, że miała podpisaną jakąś umowę, że nie może pokazać się w aż takim negliżu, ale zaraz to w ogóle, po pierwsze to nie do mnie, tylko do właścicieli firmy, nie wiem, do fotografa, do producenta sesji, a dopiero na samym końcu do mnie, no bo to ja od nich to dostałem. Ja sam tej sesji tej modelce nie zrobiłem, sam tych jej sutków celowo nie wstawiałem, bo zrobiłem to absolutnie wszystko w dobrej wierze, w ogóle nawet nie dostrzegając tych rzeczonych, a jak już do mnie, to może jakoś tak kurczę milej pannico. A nie, że ty tutaj na starcie naszej znajomości, że tak powiem, będziesz mi tutaj wchodziła na drogę sądową. Wystarczy, że musiałem sobie te zdjęcia pomniejszać, bo jak się domyślać, dostałem znowuż za duże. 14 razy większe niż powinny być. Dla laików zdjęcia do internetu mogą być dużo mniejsze niż do druku. Ponieważ jeśli są ciężkie, duże, czyli tak bardzo wysokiej jakości, to świeci nie tylko długo się ładują, ale bardzo powoli się wyświetlają. Zwłaszcza w przypadku sprzętów, które nie mają tak dobrego internetu. Jednak nie wszystkie zdjęcia leciuteńkie jak pergamin zamieszczę. To jest naturalny wybór mój własny. No raczej nie zamieściłbym zdjęć z pokazów święta Polskiej Akademii Mody. Jest taka instytucja, która ma swój zarząd, która ma swoją radę programową, która mało tego ma prezydenta Złotej Loży owej Polskiej Akademii Mody oraz przynajmniej podane na stronie internetowej całkiem pokaźne grono doradcze. Czy z tego coś wynika? No niewiele. Państwo z Polskiej Akademii Mody, ale nazwa brzmi bardzo poważnie, przyznają nagrody srebrnej i złotej pętelki. Te nazwy może nie brzmią poważnie, ale istotnie były kiedyś takie nagrody wręczane bodaj podczas targów poznańskich. No więc ci państwo, spadkobiercy tej idei, owe nagrody wręczają, a także sporo innych, gdyż oto że całkiem niedawno księżna Ingrid Detter de Frankopan z brytyjskiej rodziny królewskiej została honorowym ambasadorem Polskiej Akademii Mody. Ogłaszane też są rankingi. Rankingi najlepszych marek oraz najlepszych projektantów w Polsce, gotowe do publikacji. I teraz, jak wyglądają takie pokazy Polskiej Akademii Mody? Ano tak, jakby państwo, rzecz się dzieje w Poznaniu, wynajęli świetlicę w podstawówce, krzesła sprowadzili z klas, w boku ustawili reklamę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, która wydaje mi się sponsorem owego wydarzenia. Możliwe, że pan prezes czy pani prezesowa tejże spółdzielni lubi modę. Sam catwalk to tak mniej technikum młodzieżowe, nawet, a bardziej takie przedszkole, jakieś zetpety. Nie wiadomo, czy to jest na serio, czy to jest jakaś psychodrama, czy trochę nam się to wydaje, czy coś do tego jogurtu to dodano. Notorycznie na takich imprezach ktoś otrzymuje nagrodę, wypowiada się do kamery którejś z telewizji, bodajże kablowych. Wszystko jest w aurze takiej niemalże boskiej, ponieważ wspomniana akademia publikuje nawet panteon polskiej mody, czy tam wyznacza panteon polskiej mody, i to są w połowie nieżyjący projektanci. Już ja nie wiem, czy państwo, zarząd i ciało doradcze owej akademii wiedzą, że większość, czy tam połowa wspomnianych najlepszych projektantów już nie żyje. Jest też tam kilka nazwisk jakby mi nieznanych akurat, no ale to już trudno. W samym rankingu, bez podanej szczególnej motywacji ani argumentacji, dlaczego akurat to nazwisko, a nie inne, i dlaczego tylu zdolnych projektantów rozpoznawalnych nie zasłużyło na obecność w owym rankingu, a tylu projektantów lokalnych, raczej nieznanych, i patrząc na działalność, umiejętności i ogólną kreację artystyczną, no dość kontrowersyjnych. No ale dobrze, każdy może sobie robić rankingi, jakie mu się żywnie podoba. Wolny kraj, ja też publikuję rankingi na przykład moich ulubionych płyt danego roku, i też nikt nie musi uważać to za jakkolwiek wiążące ani godne uwagi. Ja to robię dla czystej zabawy, bo lubię. Zapewne państwo z Akademii Mody w Poznaniu robią to też, bo po prostu lubią. Jaki jest sens, jaka jest wartość merytoryczna tychże nagród, jaki jest ich prestiż i czego wyznacznik? No, przepraszam, ale właściwie żaden. Miło, że państwo znaleźli sobie hobby, pielęgnują, to zawsze, zawsze lepiej niż siedzieć w domu i się nudzić i bąki zbijać. Dlatego nie mam w ogóle do nich pretensji. Niech mają złote loże, niech wręczają dyplomy księżnym, ale drodzy państwo projektanci i właściciele firm, wy naprawdę na poserio chwalicie się takimi nagrodami, dyplomami, wyróżnieniami owego tajemniczego ciała w swoich mediach. Robicie z tego jakąś sensację. Mało tego, pozwalacie, żeby gazety o was pisały. Drugie brawa dla moich kolegów redaktorów. Potem piszą o was: guru polskiej mody, najlepszy projektant w Polsce. To idzie do druku, a wy to udostępniacie u siebie, jeszcze pozwalacie, żeby bohbowo chwalczy ludzie, którzy nie mają pojęcia, na czym ta branża polega i co jest prestiżowe, a co ma znaczenie czysto anegdotyczne, byli wam pochłony. Trzeba wziąć taką dziennikarkę na bok i powiedzieć: droga pani, bardzo mi przyjemnie, tak, chętnie porozmawiam, udzielę pani wywiadu, ale niech pani nie robi siary i nie tytułujmy tutaj guru ani najlepszą projektantką w Polsce, albo nie wiem, piątą w najbardziej prestiżowym rankingu, bo umrę ze wstydu. A wy jesteście tak łasni na komplementy, tak spragnieni zachwytów, uznania, uwielbienia, i kreujecie zupełnie alternatywną rzeczywistość. To jest niefajne, bo możecie, drodzy państwo, powiedzieć, no co nam w sumie do tego, niech tam się chwalą. Tylko że to ma przełożenie, bo ci ludzie na przykład mają pokazy na bardziej już prestiżowych imprezach, zdecydowanie, albo zasiadają w jury. Niestety zdarza się, że te gwiazdorskie pokazy jurorów konkursów albo nauczycieli, to zazwyczaj w przypadku szkół projektowania ubioru i gal dyplomowych, niestety często bywają słabsze i dużo bardziej banalne niż kreacje podopiecznych. No, ale to już jest temat na inną rozmowę. Żeby zakończyć jakoś może tak wesele, jakąś anegdotę tutaj rozbawić, jak ma ktoś, jak mają media rozróżniać i projektanci, i marki, rozróżniać fachowców od dyletantów, profesjonalistów od amatorów, ludzi o talencie istotnym dla rozwoju polskiej mody od ludzi o umiejętnościach i spojrzeniu i wyrobieniu estetycznym czterolatka. W Polsce ta weryfikacja jest wątła. Nie zadajemy sobie wiele trudu, żeby dokładnie kogoś poznać, sprawdzić, prześwietlić, nawet popytać wśród znajomych: hej, kim jest ta dziewczyna, kim jest ten facet, czy warto z nim, jakie on ma osiągnięcia, poprosić w ogóle też o dokonania. Nie wiem, nie chce nam się, boimy się, że jak z kimś podzielimy się jakimiś wątpliwościami, to ktoś przechwyci tę osobę, którą byśmy może i zatrudnili, albo zacznie coś opowiadać na mieście. Nie mamy kompletnie zaufania, może też nie mamy czasu, tacy zaratani, i potem kariery robią takie postaci, które zbierają od firm po 200-300 tysięcy złotych na na działania typu rebranding i wymyślenie marki na nowo, które używają kilku poznanych dopiero co z podstawowych podręczników marketingu słów typu storytelling czy grupa docelowa. Później zyskują kolejnych klientów, wydają jakieś zupełnie trywialne opinie, a właściwie nawet nie opinie, tylko dzielą się zupełnie trywialnymi, całkowicie bazowymi informacjami, które się słyszy gdzieś tam na pierwszych zajęciach w wyższej szkole, czegokolwiek, ale związanego właśnie z biznesem czy z marketingiem w dowolnym ośrodku akademickim, również w tym najmniejszym. By zniknąć z rynku tak szybko, jak się pojawiły, ale za to już ze sporym kapitałem i portfolio marek, z którymi im nie wyszło, i skryć się pod pseudonimem coacha oraz przewodnika duchowego. To są oryginalne przypadki przecież. I organizowaniu live'ów oraz nagrywaniu filmów na Instagram, w którym uczą kolejnych naiwnych, którzy dali się nabrać na jakiekolwiek tego typu kompetencje, uczą pić wody z intencjami. Jeśli w życiu wam się wiedzie źle, jeśli chcielibyście poprawić swój byt, także materialny, może przede wszystkim nadmaterialny, pijcie wodę z intencjami. Na czym to polega? Weźcie szklankę albo kubek, nalejcie wodę, nawet z kranu. Pijąc ją, myślcie: chciałbym być bogaty. Chciałabym być wpływowa. Chciałabym zrobić karierę za granicą. Uda się. Według rzeczonej coachki jest to teoria udowodniona naukowo. Zatem powodzenia. Chociaż może to i racji, może owa persona piła tę wodę, powtarzała: chcę być bogata, no i no przecież się jej udało i nadal kolejni płacą za taką lekcję picia wody 1000 zł.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.